Słuchasz polskiego programu SBS.
Wiceminister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski. Witamy pana bardzo serdecznie w Australii. Co jest celem pana wizyty w Australii?
Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa. Po pierwsze, przyjechałem tutaj po to, żeby zacieśniać kontakty między Polską i Australią na rozmaitych forach. Natomiast również uczestniczę w dużej konferencji na temat stosunków Australii z Unią Europejską. Mam nadzieję, że w końcu Free Trade Agreement, czyli porozumienie handlowe między Unią Europejską a Australią zostanie zawarte i będzie możliwość dużo lepszych stosunków i większej wymiany handlowej.
Jak istotne jest to właśnie w tej chwili w obecnej sytuacji geopolitycznej?
Australia jest bardzo istotna w tej chwili, dlatego że sytuacja geopolityczna drastycznie się zmieniła. Kiedyś się wydawało, że Australia jest bardzo daleko. Australijczycy uważali, że Europa też jest na końcu świata i rzadko z powodów ewidentnych, czy oczywistych ją odwiedzali, ale teraz okazało się, że Australia jest jednym z, tak jak i Polska, jest jednym z państw podobnie myślących, jeśli chodzi o wartości, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, jeśli chodzi o podejście do demokracji, do wolności, jak kilka innych państw. W związku z tym nawiązaliśmy dużo bliższe kontakty. Z punktu widzenia Polski i całej Unii Europejskiej uwaga przesunęła się również na, nie tylko na Australię i Nową Zelandię, ale na Koreę Południową, oczywiście Japonię, Indie i dużo więcej zainteresowania jest tymi obszarami, dlatego że widzimy, że jest duża część świata, która ma tendencje autorytarne, niektórzy wręcz dyktatorskie i ignorują prawo międzynarodowe. Jeśli chodzi o Australię, na przykład jest kwestia swobody żeglugi, próby kontrolowania wód przez takie czy inne państwo i to zaczęło nas zbliżać, bo widzimy, że musimy się trzymać razem, żeby temu zapobiec.
No właśnie z tego wynika i też nasuwa mi się moje drugie pytanie. Australia tak daleko, ale tak blisko, właśnie o tym pan minister przed chwilą powiedział. Mówiąc o konferencji Unlocking Economic Security, a Strategic Cooperation Between Australia and the European Union, precyzyjnie jeśli chodzi o sektory przemysłu, o czym mówimy dokładnie?
Jedna z najważniejszych rzeczy jest to, że Australia jest ogromnym eksporterem surowców i to surowców rzadkich, to znaczy metale ziem rzadkich, pewne surowce krytyczne, których w Australii jest bardzo dużo. Większość z nich jeszcze nie jest wydobywana, ale jesteśmy świadomi, że w New South Wales na przykład ogromne złoża, chociaż nie tylko, ogromne złoża materiałów, które są bardzo potrzebne do produkcji wysokotechnicznych rzeczy, samochodów, telefonów, ale również satelitów i innych rzeczy używanych w kosmosie i bardzo są potrzebne. Rozmawialiśmy na ten temat już, jak można współpracować, bo Australia jest importerem dóbr rozmaitych, ale jest eksporterem surowców. To jest dokładnie odwrotnie niż Europa. Dlatego jesteśmy zainteresowani bliższą współpracą, żebyśmy mogli produkować pewne rzeczy w Europie, bo Europa w tej chwili postanowiła dokonać reindustrializacji. To znaczy znowu stać się mocarstwem produkującym, a nie tylko sprzedającym usługi i konsumującym. I to jest związane również z zmianami geopolitycznymi. I w tym kontekście współpraca Australii z Unią Europejską jest bardzo ważna.
Australia była zawsze wieloletnim partnerem Stanów Zjednoczonych, a tutaj raptem cła. Czy to teraz Europa zdecydowała, no to jeśli Ameryka nas tak po macoszemu traktuje, to my sobie poradzimy? Czy to po prostu o to chodzi?
No to nie o to chodzi, bo my jesteśmy przeciwnikami nakładania ceł i staramy się negocjować z panem prezydentem Trumpem, bo jest to broń obusieczna, bo na przykład jeśli chodzi o Europę, to my rzeczywiście mamy nadwyżkę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o towary przemysłowe. Głównie dlatego, że Amerykanie postanowili ich nie produkować i zaczęli je kupować skądinąd, bo było taniej. Ale Ameryka ma nadwyżkę, jeśli chodzi o sprzedaż usług do Europy, więc to się w sumie mniej więcej wyrównuje. I dlatego my jesteśmy przeciwko nakładaniu taryf, bo to szkodzi w dłuższym okresie czasu obu stronom. Ale po prostu my widzimy, że Europa musi zacząć produkować rozmaite rzeczy i do tego współpraca z Australią jest wyjątkowo korzystna, bo Australia jest alternatywą dla Chin, bo mocarstwem, które mają na przykład metale ziem rzadkich, w dużej ilości to są Chiny. A jeśli my chcemy współpracować z państwami podobnie myślącymi, a to jest zawsze łatwiej, bo mamy podobny system prawny, rozumienie prawa i rozumienie demokracji, to chcemy pracować z Australią i to stąd jest teraz przyspieszenie prac nad umowowo o wolnym handlu między Unią Europejską a Australią.
Czy ta współpraca również przełoży się lub w jakiś sposób wejdzie w strefę wymiany wywiadowczej, współpracy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Europy, Australii, bezpieczeństwo globalne?
Tak, ale wolałbym o tym nie mówić.
Wojna na Ukrainie. Czy uważa pan, że NATO nadal pozostaje taką organizacją, taką strukturą, która właściwie jeszcze cokolwiek może? Czy koalicja, The Coalition of the Willing, po prostu musi teraz coś zrobić, żeby mieć więcej do powiedzenia, że nie tylko NATO, czyli jest NATO, ale Coalition of the Willing to jest dodatkowa struktura, która właściwie jest suplementem tego. Czy tak można powiedzieć?
Nie, to nie jest suplement. NATO, które dzięki panu prezydentowi Trumpowi, europejscy członkowie NATO, którzy dzięki panu prezydentowi uznali, że muszą jednak zacząć funkcjonować bardziej sprawnie. Przypominam, że to francuski prezydent kilka lat temu mówił, że NATO jest w stanie śmierci klinicznej, że mózg NATO umarł. Więc teraz się zdecydowanie obudził z tej śpiączki i zaczyna bardzo aktywnie działać. Państwa NATO współpracują ze sobą bardzo aktywnie w rozmaitych dziedzinach, ale również tworzą się inne w ramach tego dodatkowe struktury, nie zamiast NATO, ale dodatkowe struktury, bo na przykład stworzyła się w tej chwili nieformalne stowarzyszenie, które bym nazwał jako północno-wschodnia flanka NATO. I wchodzą w nią Anglia, Skandynawowie, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, państwa bałtyckie, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Rumunia. I to jest takie nieformalne zgrupowanie państw, które dokładnie tak samo oceniają zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. I to nas łączy. W związku z tym zacieśniamy współpracę w bardzo konkretny sposób. Na przykład patrolujemy razem Morze Bałtyckie ze Skandynawami, z dużym współudziałem, bo Wielka Brytania ma fantastyczne możliwości wywiadowcze i staramy się powstrzymać rozmaite działania. Niektórzy mówią, że to jest wojna hybrydowa, ja mówię, to jest wojna prowadzona innymi metodami, bo sabotaż, który Rosjanie robią, zrywając kable podwodne na Morzu Bałtyckim, w związku z tym szkodząc Finlandii, Estonii, Szwecji między innymi, na razie jeszcze nie Polsce, powoduje, że wszyscy nagle się mobilizują, że tutaj trzeba wspólnie zacząć konkretne rzeczy podejmować, zanim NATO się zdecyduje działać wspólnie. Ale to jest działanie w ramach NATO. I co to znaczy NATO? NATO to jest organizacja państw, które się połączyły w traktat północnoatlantycki, ale NATO nie ma wojsk. NATO używa wojsk państw sojuszniczych, czyli my mamy te same wojska, tylko że one częściowo są w strukturze NATO, ale możemy je również używać, jeżeli NATO zdecyduje inaczej, że potrzebne są gdzie indziej, do tego, żeby bronić własnych państw. Od tego są nasze wojska. I my w ten sposób mobilizujemy się, na przykład w tej chwili z Finami, przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za obronę granicy wschodniej państw członkowskich, to znaczy od dalekiej północy do południa Finlandia, państwa bałtyckie, Polska współpracują nas w tworzeniu zapory na granicy, dość skomplikowanej zapory, nie tylko w postaci muru, ale również przeszkód dla czołgów, przeszkód dla piechoty i tak dalej. Polska zapowiedziała wypowiedzenie konwencji ottawskiej. To znaczy dopuszczamy możliwość używania min przeciwpiechotnych na tym terytorium, bo inaczej nie jesteśmy w stanie go bronić. Finlandia też przewiduje takie rzeczy i w związku z tym staramy się wzmacniać, gwarantować szczelność granicy wschodniej NATO. I to dokonaliśmy w ramach porozumień z kilkoma członkami paktu. Więc, ale przygotowujemy rozmaite, prowadzimy stałe rozmowy między Anglią, która jest w NATO, ale nie w Unii Europejskiej, Anglią, Francją, Niemcami, Włochami i Hiszpanami w tej chwili i również do pewnych akcji. Tak nasi ministrowie spraw zagranicznych, minister Sikorski organizuje takie spotkania regularnie. Ostatnio wicepremier Kosiniak-Kamysz, minister obrony, też właśnie miał takie spotkania. I chodzi o to, żeby ta Coalition of the Willing w rozmaitych układach, żeby zaczęła robić rzeczy konkretne. Na przykład my zaczynamy budować kilka fabryk pocisków artyleryjskich 155 mm, takich podstawowych pocisków do haubic i armat. w Polsce razem z naszymi sąsiadami ze Słowacji, którzy mają pewne możliwości techniczne. Bo po prostu trzeba wybierać, z kim można co robić i potem w to się angażować.
Panie ministrze, na ile te działania, o których właśnie pan mówił, są działaniami odstraszającymi, a na ile one są rzeczywiście działaniami przygotowawczymi na wojnę?
To jest połączone. My się przygotowujemy na potencjalny wybuch wojny, który nie jest niemożliwy za kilka lat, bo apetyty Federacji Rosyjskiej, która mówi, że terytoria, które należały do Rosji, a potem Związku Sowieckiego, powinny należeć i być kontrolowane przez Federację Rosyjską obecnie, Federację Rosyjską Putina, i czyli wchodzi w to w grę zarówno część Finlandii, jak i oczywiście państwa bałtyckie, Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia i tak dalej, Bułgaria i tak dalej. Ponieważ nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji, musimy być przygotowani. To znaczy, przygotowanie do wojny polega na tym, że pokazujemy Rosjanom, że ewentualna agresja byłaby wyjątkowo kosztowna. Zwracam uwagę, że ogromna, podobno druga armia na świecie, jak się mówiło, Federacji Rosyjskiej, po 3 latach wojny nie tylko nie zdobyła Kijowa, który prezydent Putin mówił 3 dni, tak, tylko 20, maksimum 20% terytorium Ukrainy, czyli nie jest w stanie praktycznie zagrozić państwom członkowskim, jeśli są do tego przygotowane. Ukraińcy błyskawicznie się zmobilizowali i świetnie walczą i są bardzo innowacyjni. Produkują. Ukraina wyprodukowała ostatnio 1,5 miliona dronów na terytorium państwa, które jest w stanie wojny. I my się chcemy przygotować, żeby pokazać Rosjanom, możecie spróbować, ale natychmiast zostaniecie odparci. Jak tylko przekroczycie granicę państwa ratowskiego, będzie stanowczy odpór.
Co pana zdaniem zadecyduje o zakończeniu tej wojny? Czy to będzie decyzja, wymuszenie decyzji na Putinie, czy to będzie jeszcze coś innego?
Decyzję o zakończeniu wojny może osobiście, jednoosobowo podjąć prezydent Putin i zdecydować o wyjściu z okupowanych terytoriów Ukrainy. Ale oprócz tego wygląda na to, że może zostać dokonane wyłącznie poprzez negocjacji, w których pewien przymus na pana prezydenta Putina będzie konieczny. I ten przymus może skutecznie zastosować prezydent Trump.
A Chiny?
Chiny są bardzo blisko związane z Rosją, chociaż jest to układ niesymetryczny, bo de facto Rosja stała się wasalem Chin i Chinom Rosja jest użyteczna do pewnych rozgrywek międzynarodowych. Chiny nie chcą, żeby Rosja wojnę przegrała, chociaż nie chcą również, żeby ta wojna była prowadzona, bo to przeszkadza działalności handlowej. Chiny są głównym eksporterem. W tej chwili to zostało zatrzymane i to jest dla Chin niewygodne. W związku z tym Chiny są za pokojem, ale nie takim, który by Rosja zdecydowanie przegrała. Na co się w tej chwili nie zanosi. Chiny rzeczywiście interweniowały, to znaczy osobiście pan prezydent Xi Jinping, przewodniczący Xi Jinping dzwonił do Putina, perswadując mu w swoim czasie, parę lat temu, żeby odszedł od pomysłów użycia taktycznej broni nuklearnej na Ukrainie i to zadziałało. Ale Chiny nie mają żadnego interesu w tym, żeby naciskać na Putina, żeby się wycofał z Ukrainy. Chiny chciałyby zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie, skoro nie jest to, całkowite zwycięstwo nie jest możliwe, to wolałyby, żeby Putin osiągnął, co się da i nie będą go skłaniać do niczego.
Wiadomo, że nie wiadomo, co się wydarzy, ale pana zdaniem, czy obstawia pan możliwości Donalda Trumpa w zakończeniu tej wojny, czy on posunie się tak daleko, aby wymusić, tak jak mówimy, na Putinie zakończenie tej wojny?
Tego nikt nie przewidzi, ale pan prezydent Trump ma możliwości skłonięcia Putina do tego, żeby tę wojnę zakończył.
Ale nie wiemy, czy to zrobi.
Co zrobi pan prezydent Trump, to tego nikt nie wie. Jest to jego suwerenna decyzja.
A jeśli nie, to jaki scenariusz dla Europy pan minister przewiduje?
Państwa europejskie zgodziły się, że będziemy popierać Ukrainę jak długo trzeba, tak finansowo, jak i zbrojnie, żeby Ukraina mogła prowadzić wojnę przeciwko zbrodniczemu agresorowi, bo tak należy określić zachowanie Rosjan. Tam dochodzi do zbrodni wojennej, do zbrodni przeciwko ludzkości. Porywanie dziesiątków tysięcy dzieci, żeby je rusyfikować, jest określane przez ONZ jako zbrodnia ludobójstwa.
Wiceminister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski był państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za czas i dziękuję za odwiedzenie naszego studia i telewizyjnego, i radiowego.
Dziękuję bardzo.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.